każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, Lubuskiego i Twojej małej ojczyzny. Już teraz w Radiu Zachód. Samorządne Lubuskie.
Daniel Sawicki, dzień dobry, witam w programie Samorządne Lubuskie. Dziś, proszę Państwa, porozmawiamy m.in. o budowie blisko 1000 mieszkań na terenie 6 gmin tworzących Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto. Będą to budowane mieszkania w tak zwanym SIM-ie, czyli Społecznej Inicjatywie Budowlanej. To jest program rządowy, stamtąd płyną pieniądze i samorządy zawierają spółki, powołują spółki do życia i za pomocą tych spółek będą budowane mieszkania, tak jak powiedziałem, blisko 1000 mieszkań w gminach zrzeszonych w lubuskim Trójmieście. Porozmawiamy również o wniosku o odwołanie marszałek Elżbiety Polak. Taki wniosek został złożony na ostatniej sesji Sejmiku Lubuskiego. Złożyli go radni Prawa i Sprawiedliwości. Wniosek będzie musiał być procedowany i głosowany już prawdopodobnie na najbliższej zwyczajnej sesji Sejmiku Lubuskiego. Porozmawiamy również o inicjatywie bezpartyjnych samorządowców dotyczącej zbliżenia Sejmiku z samorządami. Chodzi o to, żeby samorządy mogły realizować swoje potrzeby, zgłaszać je najpierw do zarządu województwa, do Sejmiku Lubuskiego, a następnie te potrzeby byłyby przeprowadzane skutecznie przez Sejmik i wdrażane w życie. To tyle pokrótce. Zaczniemy od społecznej inicjatywy mieszkaniowej, spółki SIM, która została zawiązana w gminach tworzących Lubuskie Trójmiasto. Na ten temat rozmawialiśmy dziś z panem Edwardem Fetko. Zapraszam do wysłuchania tej rozmowy. A naszym gościem jest pan radny Edward Fetko, jednocześnie prezes Lubuskiego Trójmiasta, które będzie współodpowiadało za tą społeczną inicjatywę mieszkaniową. Gminy Lubuskiego Trójmiasta gremialnie weszły do społecznej inicjatywy mieszkaniowej realizowanej za pieniądze rządowe. Panie Edwardzie, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Ale na wstępie może małe sprostowanie. Zadaniem zarządu Stowarzyszenia Lubuskie Trójmiasto było doprowadzenie do podpisania umowy spółki.
I to się udało w poniedziałek.
I to w poniedziałek się udało i w zasadzie nasza rola ta koordynacyjna się kończy, bowiem zgodnie z ustawą oraz umową aktu notarialnego o spółce będą powołane organy spółki, czyli zarząd, rada nadzorcza na najbliższym walnym zgromadzeniu i to te organy spółki już będą dalej organizować całą pracę spółki, w tym również procesy inwestycyjne.
I na pewno z Lubuskim Trójmiastem będzie to bliska współpraca, ponieważ gminy Lubuskiego Trójmiasta, tak jak mówiłem, gremialnie weszły do tej spółki, utworzyły spółkę społeczną, inicjatywę mieszkaniową. Chciałem spytać, panie radny, na początek, ponieważ obejmuje to ta spółka naprawdę niezłą część województwa lubuskiego. Jak duże jest zapotrzebowanie na te mieszkania komunalne, które mają być budowane w ramach tego programu, jak duże jest zapotrzebowanie w województwie lubuskim, w tym regionie naszym, subregionie?
Oczywiście różnie to wygląda w różnych miastach, w różnych samorządach, które weszły do spółki SIM KZN Lubuskie Trójmiasto. Od 300 wstępnych mieszkań w Zielonej Górze, około 100-150 Nowa Sól, gminy mniejsze to jest poziom 30-40 mieszkań. To jest rzeczywiście, nowum polega na tym, że tak zwaną partycypację do spółki na proces budowy mieszkań nie wnoszą potencjalni najemcy tych mieszkań, tylko wnoszą samorządy ze swoich budżetów, a tym samym stają się dysponentem tych mieszkań właśnie na tych zasadach jak wynajem mieszkań komunalnych. Ja tylko przypomnę, że akt spółki podpisało łącznie 6 gmin, 6 samorządów. Kapitał założycielski tej spółki to jest 18 500 000 zł. Również w spółce jest KZN, czyli Krajowy Zasób Nieruchomości. I to właśnie te podmioty tą spółkę utworzyły i one będą odpowiadać za całe procesy inwestycyjne. Ja mam nadzieję, że pierwsze mieszkania w ramach tej formy budownictwa społecznego zostaną zrealizowane do końca 2022 roku. Oczywiście w różnych gminach ten proces będzie różny, bo na różnym poziomie są przygotowania do realizacji tej inwestycji, chociażby w zakresie gruntów, ich uzbrojenia i tak dalej, i tak dalej. Ale mówię, to już konkretnym harmonogramem zajmować się będzie zarząd spółki. Natomiast również chcę poinformować, że w umowie aktu zapisano, iż około 850 mieszkań powinno powstać do 2031 roku.
Mówi się o tym, że te mieszkania będą różniły się dość znacznie, jeżeli chodzi o to, jakie to będą mieszkania i z przeznaczeniem dla mieszkańców, którzy nie mają tej zdolności kredytowej, ale zdolność czynszową, że te mieszkania będzie można jednak po czasie łatwiej wykupić od samorządu, który będzie przecież współwłaścicielem. To jest to nowe, prawda?
To znaczy w tej formie, w tej chwili, jeśli chodzi o formę budownictwa społecznego, to taka możliwość również jest, a więc wszyscy najemcy mieszkań, którzy są w towarzystwie budownictwa społecznego, mają również możliwość wykupu, natomiast trzeba spełnić określone warunki i tu są pewne problemy, ponieważ co do wykupu musi wyrazić zgodę właściciel oraz Bank Gospodarstwa Krajowego, który udziela kredytów. Natomiast rzeczywiście w zamiarze jest, aby uwłaszczyć tych ludzi na tych mieszkaniach po oczywiście spłatach kredytów i ostatecznym rozliczeniu finansowym. Taki zamiar oczywiście jest.
Proszę powiedzieć, kto będzie mógł starać się o takie mieszkania, bo tak jak powiedziałem wcześniej, to są osoby, które nie mają tej pełnej zdolności kredytowej. Dziś od kredyt już nie jest tak łatwo, bo nie dostaniemy tych 100% na realizację i zakup inwestycji, mieszkania, domu, więc to jest trudniejsze. Kto będzie mógł się pana zdaniem starać o tego typu mieszkania?
Te kwestie są uregulowane w ustawie o niektórych formach budownictwa społecznego. Ja nie chciałbym w tej chwili podawać dokładnych bardzo kryteriów, ponieważ nie mam przed sobą tych zapisów, a nie chciałbym nikogo wprowadzić w błąd, ale to jest ograniczone zarówno ilością czy liczebnością rodziny, jak i dochodów na jedną osobę w rodzinie, które zainteresowany musi wykazać. Oczywiście jest to forma, jak już mówię, budownictwa społecznego, a więc tak jak pan redaktor zauważył, dla tych ludzi, którzy nie mają zdolności kredytowych, natomiast mogą wynająć te mieszkania w formie budownictwa społecznego. Odsyłam do ustawy o niektórych formach budownictwa społecznego. Tam są bardzo dokładnie określone kryteria, na jakie trzeba spełnić, żeby o to mieszkanie się ubiegać.
To spytam w takim razie o sprawę nieco bardziej natury ogólnej. Pana zdaniem to jest największy program tego typu, który będzie realizowany w tej chwili w całej Polsce, bo to nie chodzi tylko przecież o województwo lubuskie czy o lubuskie Trójmiasto, które daje taką możliwość budowy i przeznaczenia mieszkań dla wielu rodzin.
Z informacji, jaką przekazał ostatnio wiceprezes Krajowego Zasobu Nieruchomości, wynika, że ponad 150 samorządów już utworzyło tego typu spółki, natomiast kolejne 150 jest w trakcie fazie przygotowania rejestracji spółki. Oczywiście ta forma wsparcia jest istotna. Jest to program, który w mojej ocenie zastępuje program Mieszkanie Plus, który z różnych powodów tak czy inaczej jest realizowany. Natomiast co jest istotne, ja myślę, że najważniejsze jest to, iż jest ustawowa regulacja czynszu, który nie może być wyższy niż 4% wartości odtworzeniowej. Natomiast faktyczny czynsz będzie wtedy określany, jeśli określone zostaną koszty realizacji przedsięwzięcia i z reguły dzisiaj szacujemy, że będzie to czynsz na poziomie 16-17 zł za metr kwadratowy.
Jak rozumiem, miasta, gminy wnoszą po prostu aportem ziemię i to jest ten udział gmin w całym procesie?
Nie, to jest tak. Samorządy mogą dodatkowo wnieść aportem grunty i wtedy ich udział będzie wyższy w spółce, bo przypomnę, że za 3 miliony, które poszczególne samorządy otrzymały, obejmują 60 tysięcy 60 tysięcy akcji w wartości 60 tysięcy udziałów, wartości po 50 zł każdy z udziałów i KZN oczywiście tam ma swoje udziały. Natomiast wnoszenie jakiegokolwiek kapitału do spółki powoduje, że dany samorząd tych udziałów będzie miał więcej. Na dzisiaj, bez względu na to, ilu mieszkańców liczy samorząd, czy powiedzmy Zielona Góra, która ma ponad 140, czy też mniejsza Świdnica, każdy samorząd obejmuje taką samą ilość udziałów.
Panie prezesie, dobrze, zostawmy społeczną inicjatywę mieszkaniową, bo ten program rusza i będzie można szerzej pewnie porozmawiać, kiedy rzeczywiste pieniądze, czy to z Banku Gospodarstwa Krajowego pozyska spółka i będzie już budowała poszczególne mieszkania, bloki mieszkalne. Chciałem zapytać jednak o lubuskie Trójmiasto. Poszerzyło się znacznie już jakiś czas temu. Co dzieje się w tym naszym lubuskim Trójmieście na dzisiaj?
W tej chwili przygotowujemy wszystkie niezbędne dokumenty, dane, analizy, raporty do opracowania strategii ponadlokalnej, która jest warunkiem sine qua non ubiegania się o środki finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego na realizowanie zadań, które w ramach tak zwanego instrumentu zintegrowanych inwestycji terytorialnych. No jest to proces dość długi. Wczoraj na przykład mieliśmy bardzo interesujące spotkanie na temat opracowania strategii transportu mobilnego, która będzie również jednym z elementów dokumentu ubiegającego się o możliwości dofinansowania ze środków unijnych. Mamy ciekawe analizy, ankiety przeprowadzone w środowiskach młodzieży w szkołach ponadpodstawowych, a w zasadzie przedmaturalnych oraz w grupie seniorskiej. W przyszłym tygodniu będzie spotkanie wspólne z przedstawicielami Uniwersytetu Zielonogórskiego, na którym chcielibyśmy zaprezentować te wyniki. No i przystępujemy do ogłoszenia przetargu na opracowanie diagnozy, która będzie też podstawowym dokumentem do formułowania zadań w strategii ponadlokalnej.
To zapytam w takim razie o inną sprawę, bo widać, że tutaj te prace jeszcze koncepcyjne już mocno trwają.
No tak, musimy pamiętać, że nawet jeszcze nie mamy w tej chwili projektu Regionalnego Programu Operacyjnego, a tak. To jest jakby warunek podstawowy do tego, żeby rozpocząć prace związane ze strategią. Pamiętajmy również o tym, że strategie lokalne, które opracowują gminy, muszą być kompatybilne ze strategiami ponadlokalnymi i zadania, które będą ujmowane w strategii ponadlokalnej, muszą też się znaleźć w strategiach opracowywanych przez gminy, czyli w tych strategiach lokalnych i tu musimy to wszystko bardzo, bardzo dobrze, że tak powiem, analizować i koordynować.
Czy w takiej strategii jest miejsce dla obwodnicy zachodniej, popularnie nazywanej obwodnicą zachodnią Zielonej Góry wraz z Mostem z Pomorsku, wraz z drogą dojazdową, nową drogą do Sulechowa?
Oczywiście będzie to jeden z elementów, natomiast ja sądzę, i to jest takie moje zdanie jako radnego, że ten temat mamy przesądzony, bowiem w lutym ustanowiliśmy strategię rozwoju województwa lubuskiego do roku 2030 i w 27 punkcie, o ile pamiętam, na stronie 118 tegoż dokumentu, który przyjęliśmy, jest zapisana budowa mostu w Pomorsku, który jest finansowany, czy będzie finansowany z programu Mosty dla Regionów. I zapis jest taki, że wraz z drogą do Zielonej Góry i z drugiej strony do planowanego węzła północnego na S3 w Sulechowie. Także w mojej ocenie ten temat jest przesądzony i zapisany w najważniejszym dokumencie strategicznym województwa lubuskiego. A abstrahując od tego, trzeba powiedzieć, że jest to rozwiązanie niezwykle ciekawe, jeśli chodzi o montaż finansowy, bowiem jak wszyscy wiedzą, odcinek od Pomorska do węzła w Sulechowie Południowego w tej chwili ma być finansowany ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej, bowiem ten odcinek drogi ma mieć charakter drogi o charakterze obronnym. Most finansowany z budżetu rządowego w ramach mostów dla regionów. Natomiast ten faktycznie zachodni odcinek obejmujący Zieloną Górę, obejście Kłotów i Czerwieńska, no, ma być finansowany ze środków rządowych, ze środków regionalnego programu operacyjnego lub innego środka lub innego źródła dofinansowanego z Unii Europejskiej z udziałem w tym przypadku samorządu województwa i miasta Zielonej Góry.
Panie radny, no, wspomniał pan, że to jest niemal przesądzone. Skąd w takim razie wokół tego projektu aż tyle emocji, tweety wysyłane przez panią marszałek, że lepiej budujcie sobie tak z Polskiego Ładu, z tych pieniędzy? No, jest dużo naprawdę takiej nerwowości wokół tego projektu.
Nie mnie to komentować. W mojej ocenie jest to niezwykle istotne, ważne zadanie nie tylko dla miasta Zielonej Góry, a przede wszystkim dla regionu. Proszę zwrócić uwagę, co się dzieje dzisiaj w strefach aktywności gospodarczej w Sulechowie i problem transportu musi być rozwiązany. Ba, to jest w założeniach wieloletnich inicjatywa pierwszego etapu. W kolejnych etapach ma być węzeł właśnie północny na S3 oraz później tak zwana północno-wschodnia obwodnica Sulechowa do drogi krajowej 32 i drogi wojewódzkiej 278, by wyeliminować potok ruchu przez Sulechów w kierunku Sławy i Wschowy. Także to jest naprawdę bardzo ważne z punktu widzenia rozwoju regionu przedsięwzięcie, którego realizacji nie można zaniechać. Natomiast też chciałbym powiedzieć jedno, bo słyszy się tu i ówdzie, że jest to plan wyznaczony palcem na mapie. Oczywiście, że pierwszą kreskę ktoś musi postawić. Ja tylko przypomnę, że na ostatnim sejmiku wieloletniej prognozie finansowej przyjęliśmy kwotę 760 tysięcy złotych na opracowanie koncepcji właśnie tejże obwodnicy i dopiero przedstawienie kilku wariantów, sporządzenie oceny oddziaływania na środowisko spowoduje, jaki wariant zostanie wybrany, a ma być to wariant optymalny.
Wariant optymalny, ale niektórzy politycy samorządowi optują za tym, żeby ta droga wchodziła do Łężycy poprzez miejscowość Wysokie. No dosyć ekstremalny chyba pomysł.
No to dobrze, niech ci politycy pojadą do Wysokiej, do Łężycy i powiedzą tym ludziom, że puszczą cały potok z mostów w Pomorsku przez ich miejscowość. Zobaczymy, jaka będzie reakcja. No ja myślę, że rzeczywiście tego typu strategiczne inwestycje muszą być bardzo przemyślane, dalekosiężne i przewidywać wszystkie ewentualne negatywne skutki w wyniku jej realizacji. Natomiast ja uważam, że to jest optymalne rozwiązanie, które powinno zostać wykonane.
Pan Edward Swetko, radny wojewódzki, prezes Lubuskiego Trójmiasta, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Wracamy do studia. Tyle radny i przede wszystkim prezes Lubuskiego Trójmiasta, czyli pan Edward Fetko, a ze mną w studiu jest pierwszy gość. No miało być dwóch gości, drugi na razie się spóźnia. Jest pan radny Marcin Papierowski, Rada Miasta Zielona Góra, Koalicja Obywatelska. Czekamy jeszcze na Piotra Barczaka. No już mówi, że dobiega, za chwilę będzie. To no, mamy nadzieję, że za chwilę pan radny również dołączy do nas i będziemy mogli już porozmawiać wspólnie. Tymczasem pan radny Papierowski, przysłuchiwał się pan pewnie tej rozmowie, zresztą mojej, z panem Edwardem Fetko. Dzisiaj rozmawialiśmy na temat społecznej inicjatywy mieszkaniowej. Co pan na to? No powstanie docelowo nawet blisko 1000 mieszkań na terenie Zielonej Góry, mieszkań komunalnych. Ja zadałem wcześniej prezydentowi Lesickiemu takie pytanie, czy to nie zaburzy troszeczkę rynku, czy deweloperzy się nie obrażą?
To znaczy, no, obserwujemy zapowiedzi kolejnego programu.
No spółka jest powołana.
O właśnie, no i to mnie zawsze martwi, że na początku są powoływane stanowiska, spółki, pensje i rady nadzorcze, a tych mieszkań jeszcze nie ma. Tak było podobnie z programem Mieszkanie Plus, gdzie ustalono fikcyjne ceny 3000 zł za metr kwadrat, z tego mieszkania nic nie wyszło, bo to państwowe samochody, państwowy piasek na państwowych gruntach jakoś tego nie wybudowały. A tutaj mamy kolejną spółkę, która została stworzona. No, będziemy obserwowali ten proces, no bo jednak to są pieniądze publiczne, to jest wydatkowanie pieniędzy publicznych i będziemy oczekiwali realnych rezultatów. Już były wtedy flagi zapowiedzi, pamiętajcie, na Mazurskim, że ma powstać budynek w ramach mieszkania.
I w tym samym miejscu ma powstać teraz, w tym nowym programie, tam pierwszy
tego
obiekt.
Tego SIM-u. No, zobaczymy, tak. co czas pokaże. Ma też powstać teoretycznie jakieś budynki na osiedlu leśnym. To na razie ma dróg, miasto nie wybudowało. Wszystko chce upchnąć drogą Świerkowo, tam mieszkańcy protestują, to więc trzeba dobrze zaplanować to miasto, po pierwsze. Tutaj prezydenci powinni usiąść i miasto planować i wysłuchać mieszkańców. No ale co mnie tak też troszeczkę zaskakuje, no bo powiedzieć, no mamy gotowe rozwiązania w Polsce, które są stosowane, jeśli chodzi o budowę mieszkań komunalnych, budowę mieszkań czynszowych, budowę mieszkań na wynajem, to są TBS-y. To są spółki przecież z wkładem samorządowym, które już istnieją, a tutaj powielamy tą funkcję TBS-u, tworzymy nowe spółki. No to jest dla mnie niezrozumiałe.
Ale
tworzenie
chyba nie
tysięcy
do końca,
spółek,
panie radny, bo no jak właśnie rozmawiałem właśnie z osobami, które no biorą w tym udział, między innymi właśnie ze wspomnianym panem Rysickim, czy dzisiaj z panem Edwardem Fetko, to oni obaj wskazywali na to, że tutaj jest różnica polegająca na tym, iż tam był obowiązek, w TBS-ach jest obowiązek partycypacji kilkudziesięciu tysięcy złotych, prawda? No każdy, jeżeli ma możliwość, będzie chciał tam mieszkać, musi wnieść niewielki wkład, ale jednak te kilkadziesiąt tysięcy trzeba wnieść. Tutaj miasto Zielona Góra, w ogóle ustawa daje taką możliwość, że mogą gminy żądać, ale nie muszą tego wkładu od mieszkańców. Zielona Góra przynajmniej w tym pierwszym rozdaniu tych 150 mieszkań, bo tyle ma powstać na początku, chociaż absolutnie nie będzie żądała, że wszystko spadnie na barki miasta. Miasto będzie finansowało to zresztą z kredytu.
Znaczy nie ma takiej rzeczy, jak miasto finansuje. Finansuje to podatnicy i mieszkańcy miasta Zielona Góra. Czy ktoś za te mieszkania będzie musiał zapłacić, za te dopłaty ktoś będzie musiał zapłacić i to powinno być
czyli
jasne i czytelne.
Czyli gmina będzie płaciła, tak.
Czyli mieszkańcy. Ja bym oczekiwał jasnych i czytelnych rozwiązań finansowych. Kto będzie płacił, kto nie będzie płacił, kto to będzie rozdawał, na podstawie jakich kryteriów. No to budzi moje wątpliwości. Ja nie lubię takiej polityki, takiej troszeczkę takiej zabiórka budowania mieszkań. Ja powiem też, że mi są też dobre rozwiązania przecież w Polsce, bo Łódź na przykład zrobiła dialog konkurencyjny i wybudowała za pieniądze deweloperów budynek, który ma długoletnią dzierżawę z miastem. Miasto pokrywa różnicę w czynszach, one są bardzo niskie i to są mieszkania komunalne, czyli nie ponosi własnych kosztów miasto. To budują deweloperzy, to jest wynajem od miasta i są bardzo niskie czynsze. To prezydent Zdanowska wprowadziła takie precedensowe rozwiązanie w Polsce i warto korzystać z rozwiązań prostych, samorządowych, nie tak rozbudowanych, a administracyjnych.
No to jest program ogólnopolski ten, który
tak,
w tej chwili
mamy.
Tak,
ale warto wyczerpać z doświadczeń samorządów, sprawdzonych samorządowców i tu bym lepiej z takich rzeczy korzystał. Poza tym mieliśmy też programy jak MDM czy Rodzina na Swoim. Na podstawie MDM-a powstało około 160 tysięcy lokali. Rodzina na Swoim to będzie 200 tysięcy lokali i to się sprawdziło. To były dwa różne programy. To były dopłaty do wkładu własnego oraz preferencyjne kredyty na zakup i budowę domów. To więc mamy sprawdzone rozwiązania. To wprowadzała Platforma Obywatelska. Te programy, one były nośne, one się sprawdziły, mamy realnie mieszkających w tych domach ludzi. No tu mamy kolejną spółkę. Miasto lubi te spółki.
18, to nie chodzi o miasto, bo tutaj 6 samorządów powołało akurat, to nie chodzi o samo miasto Zielona Góra, które też przystąpiło do tego. 18 milionów to jest ta pierwsza transza, która już została do kas poszczególnych samorządów skierowana. No i zaczyna się, rzeczywiście, no miasta wnoszą aportem to ziemię i zaczynają się te budowy. W końcu 2000, a przepraszam, mamy pana Piotra Barczaka spóźnionego, dzisiaj jest pan radny przewodniczący Rady Miasta. Będą panowie mogli teraz w takim razie podyskutować. Dokończmy myśl w takim razie, bo pan radny rozpoczął właśnie.
No tak, i dlatego mówię, brakuje tych szczegółów, na podstawie jakich kryteriów określono ilości tych mieszkań, na podstawie jakich wycen za metr kwadratowy określono ilości tych mieszkań, na podstawie jakich kryteriów będą one rozdawane, kto będzie płacił, kto będzie nie płacił. No ja tu podałem przykłady ilości.
Czyli za mało danych jeszcze.
Form
pan, że
budownictwa
mamy?
Od TBS-u, poprzez mieszkania komunalne budowane poprzez dialog konkurencyjny, a kończąc na około 400 tysięcy mieszkań, które Polacy mogli nabyć za pomocą programów MDMA czy Rodzina na Swoim. No mówię,
stawiamy kropkę.
Ja jestem przeciwnikiem powołania cały czas nowych spółek. Lepiej korzystać z rozwiązań sprawdzonych.
No pytanie w takim razie do pana Piotra Barczaka. Tutaj rozmawiamy z panem radnym Pabierowskim na temat tej spółki. Pan sceptycznie pan radny Pabierowski się do tego
pytań
odnosi. Dużo pytań rzeczywiście jeszcze jak pan Pabierowski i pan radny Pabierowski wskazał. No ale mieszkania mają powstać. Miasto chwali się, że już w końcu roku 2022 pierwsze mieszkania zostaną oddane do użytku. Na przełomie roku zależy to wszystko oczywiście od pieniędzy z Banku Gospodarstwa Krajowego, bo na tym będzie się opierało też w sporej mierze finansowanie. Pytanie do pana Piotra Barczaka, no ten kierunek to chyba jest słuszny, bo brakuje nam mieszkań.
Jak najbardziej. Oczywiście najpierw chciałbym przeprosić za spóźnienie. Testujemy po raz pierwszy sesję hybrydową, a mamy we wtorek, więc te ćwiczenia jeszcze przez miasto w tej chwili dosyć trudno jest przejechać.
Dobrze, wybaczamy.
Przepraszam bardzo. Natomiast oczywiście nasłuchiwałem po drodze również wypowiedzi. Zadziwia mnie tok myślenia, a może już nie zadziwia Platformy Obywatelskiej, bo cokolwiek, jakikolwiek pomysł będzie, szczególnie kiedy jest dobry i potrzebny, i tak będą terenu narzekać. Ja wyjdę z innego pytania. Czy pan Pabierowski wie, ile osób czeka na mieszkania komunalne w mieście Zielona Góra?
To nie jest quiz, nie? Wiem, ile czeka, bo pracowałem w komisji gospodarki, ile? Ale to nie o to chodzi.
Konkretne
chodzi
pytanie,
o to, co było nieprawdą w tym, co powiedziałem. Czy program Mieszkanie Plus został zrealizowany, proszę powiedzieć? Czy był opłacalny, czy był dobrze skonfrontowany?
No bo to nie jakie nie są potrzeby się w mieście Zielona Góra? Panowie są radnymi rzeczywiście.
Jeżeli mogę kontynuować, oczywiście z tego wynika założenie, to znaczy jeżeli są potrzeby, to jak je zrealizować? Potrzeby mieszkaniowe to jest w tej chwili około rzeczywiście 800 osób, 800 rodzin oczekujących na mieszkania socjalne i komunalne łącznie. Więc dla miasta Zielona Góra 1000 mieszkań komunalnych jest bardzo potrzebne. Te osoby oczekują nawet około 8 lat na uzyskanie takiego mieszkania. Więc czy dzisiaj będziemy narzekać, czy raczej będziemy poszukiwać, jak sprawnie to wprowadzić? I tu zachęcam do tego, bo po pierwsze założenia są już przygotowane. Wystarczy je przeczytać. Ale jeżeli pan radny nie chce czytać, tylko narzekać, no to potem mamy taką sytuację. W moim przekonaniu możliwość budowy mieszkań komunalnych, niezależnie z jakim finansowaniem, w jaki sposób, jest absolutnie bardzo potrzebne. Oczywiście takie szukanie dziury w całym, porównywanie do KTBS-u jest w tym momencie kompletnym idiotyzmem.
Nie porównywałem, tylko przedstawiłem kilka programów, które realizują mieszkania komunalne.
Panie Marcinie, chyba lepiej było, jak mnie nie było tutaj. Mógł pan mówić, ile pan chciał. Natomiast teraz proszę mi pozwolić. Podstawowa rzecz, o której pan redaktor właśnie wspomniał, czyli różnica jest taka, że kwestia partycypacji, czyli wkładu własnego. Dla wielu młodych ludzi to jest bardzo trudne do przeskoczenia. Kwestia właśnie tej partycypacji, czyli wkładu własnego w wysokości często 25-30% wartości całego mieszkania. Więc to jest bardzo trudne. I dlatego ta możliwość w tej chwili budowy właśnie takich mieszkań w takiej formule jest potrzebna i to dla każdego samorządu. Jeżeli jakiś samorządowiec uważa, że to jest zły pomysł, to uważam, że nie powinien być samorządowcem. Jeżeli ma wątpliwości, to ja jestem otwarty i chętnie porozmawiajmy, ale
w jaki sposób można zrobić,
żeby jak najszybciej wybudować,
ale to proszę dać
a nie narzekać.
Tego programu, no bo może ja wszystkiego
kończył
nie
pan,
wiemy.
Pytanie do pana Marcina Pawierowskiego, radnego Marcina Pawierowskiego. Panie radny, bo ja zastanawiam się, bo w pewnym momencie oczywiście przyjdzie ktoś z administracji prezydenta lub pan prezydent Kubicki, no i trzeba będzie na Radzie Miasta podnieść rękę, miasto będzie musiało wnieść i ziemię, będzie musiało wziąć, zaciągnąć kredyt, czyli no państwo będą decydowali jako radni o tym. No pytanie będzie o to podniesienie ręki za, no bądź wstrzymanie się, bądź bycie przeciw. Na dzisiaj jakby pan głosował za tym
programem? Już było głosowanie w tej sprawie, bo uchwała intencyjna w sprawie powołania
spółki.
Czyli pierwszy krok i nikt tu nie jest przeciwny budową mieszkań.
Państwo byli też za, tak?
Ja podam tylko przykład. Nie, zaraz.
Jak był wynik
głosowania? Byliśmy za, ale ja podałem przykłady realnie sprawdzonych programów, czyli Rodzina Swoim, Mieszkanie Plus i TBS-y, KTBS-y, które realizują tą formę budownictwa komunalnego czy społecznego oraz na przykład Łodzi, która wybudowała mieszkania komunalne poprzez dialog techniczny, wynajem długoterminowy bloku, obniżając czynsze, robiąc tylko różnicę dopłat. To więc takie programy są sprawdzone, podałem kilka przykładów. Tutaj po prostu nie znamy szczegółów. Dlatego dopytujemy, bo jeżeli zaczynamy i chwalenie się budową mieszkań od spółki, ale nie mamy realnie prowadzonych działań. Dlatego ja, moje wątpliwości biorą się stąd, że było też wiele zapowiedzi w 2016 roku, że budujemy miliony mieszkań w Polsce poprzez program Mieszkanie Plus i na razie mamy tylko mieszkanie za milion. Czyli nie powstały. Czyli spółki, ta cała nadmuchiwanie tej teorii nie sprawdziło się przy Mieszkaniu Plus.
To więc mam wątpliwości, mam wątpliwości,
czy dzisiaj powołanie kolejnej nowej spółki, już takie bym powiedział wychwalanie tego programu, da realne korzyści. Jeżeli da, to oczywiście powiemy okej, ale na razie dzisiaj mamy tylko huczne zapowiedzi, mamy kolejną spółkę powołaną, kolejne pensje, kolejne rady nadzorcze, a mieszkań nie ma, jak nie było, tak nie ma.
Dobrze, to pytanie do pana Piotra Barczaka, czy pan radny Pabierowski jest po prostu człowiekiem małej wiary?
Ostrożnym.
Nie, jest narzekającym. No, chce się wykazać przed swoimi partyjnymi kolegami, bo jak ktoś powie, że PiS dobrze zrobił, to...
A zrobił Mieszkanie Plus dobrze?
Pozwól mi, Marcin, dokończyć. To będzie zawieszony jak pan Budka. No i taka rzeczywistość jest niestety. Z wielkim ubolewaniem to stwierdzam, bo myślę, że jeżeli oderwiemy się tak naprawdę od polityki i pomyślimy, to co powiedziałem, wychodzimy, czy mieszkańcy nie tylko Zielonej Góry, ale przecież wielu miejscowości w całym województwie lubuskim oczekują na takie mieszkania właśnie komunalne, czyli bez wkładu własnego, tak zwane na wynajem. Czy w jakiejś miejscowości nie ma takich mieszkańców?
Robiliście program Mieszkanie Plus, czy wyście go zrealizowali? No ale nie, wydaliście potworne pieniądze z pieniędzy publicznych na Mieszkanie Plus. Czy on został zrealizowany od 2016 roku?
Ile pieniędzy?
Miliony mieszkań miało być wybudowanych i tym się chwaliście. Dlatego dzisiaj mam ustalone wątpliwości, czy powołanie kolejnej spółki i obietnice będą zrealizowane. Po to jesteśmy opozycją, po to sprawdzamy, po to oglądamy każdą złotówkę z dwóch stron jako radni miasta, żeby to wydać poprawnie.
Mam wrażenie,
i dlatego oczekujemy na realizację po prostu tych projektów.
Po raz kolejny mam wrażenie, że pan redaktor pytał mnie, a nie ciebie w tym
kończy
momencie.
Kończy pan Piotr Barczak.
Jeżeli dobrze pozwolisz, to właśnie to jest ta sytuacja, że zagadywanie opozycji i Platformy Obywatelskiej wszystkich i wszędzie, a nie słuchanie pomysłów. Jeżeli mówisz o ile milionów na Mieszkanie Plus poszło, to mi powiedz, czy chociaż jedna złotówka poszła, bo tam nie było tworzonej żadnej spółki.
Miasto weszło w ten, czy miasto weszło w ten program?
Ale było oczywiście chętne do tego programu, natomiast
ale finalnie miasto nie chodziło z tego tytułu ani
złotówki. Więc takie dyrdy małe gadanie jest po prostu oszustwem i okłamywaniem. To jest właśnie do tego, żeby dany program się nie udał, żeby mieszkańcy nie mieli tych
mieszkań. No dobrze, to powiedz o szczegółach programów, które dzisiaj oferujecie jako SIM-y. O szczegółach.
Pozwól, przede wszystkim to są mieszkania właśnie, to co powiedziałem.
Ale o szczegółach, kto dostanie, jakie kryteria, jak będzie finansowane, wszystko
na kryteria są na pewno w ustawie, bo no też właśnie, w momencie powołania spółki, panie radny, ja o nich słyszałem, tam rzeczywiście nie mogą osoby, które mają jakąś własność na terenie danego samorządu.
Ale pan,
nie
słyszałem, to znowu są wycinki i my oczekujemy jasnych, czytelnych rozwiązań, jeśli chodzi o program.
No jeżeli ja idę na konferencję prasową i od osób, które są poważnymi, jak rozumiem, osobami, ta spółka zostaje powołana, ja pytałem o te kryteria.
No to poczekamy, jak zrealizuje zadania.
Więc one są ciekawe. No,
ale jak zrealizować zadania, gdyby ich ktoś wcześniej nie przedstawił? I w tej chwili są one przedstawiane. Do tego musi powstać spółka samorządowa, która będzie właśnie jakby odpowiedzialna za tą inwestycję, a pan uważa, że ona ma nie powstawać. No to jak budować w takim wypadku?
To ja podałem panu przykład, jak budować. Mieszkanie dla młodych, rodzina na swoim, TBS, czyli funkcja tych kredytów preferencyjnych i Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz przykład mieszkań z Łodzi, gdzie przez dialog konkurencyjny wybudowano mieszkania komunalne, deweloper wybudował, długoterminowy, dzierżawa od miasta, partycypacja w czynszu miasta i mamy mieszkania komunalne. To wprowadziła na przykład Łódź. Jest wiele programów. Podałem panu cztery programy.
A
Łódź
sama
które
buduje,
były,
czy też za pomocą jakiegoś programu?
Za pomocą deweloperów. Jest to precedensowy program i warto obserwować samorząd, bo są tanie mieszkania, bez inwestycji i pieniędzy miejskich i warto obserwować
to tylko
programy,
pytanie
które...
jedno, panie radny, bo to mnie zaciekawiło, co pan powiedział o deweloperów, czyli ja rozumiem, że deweloperzy budują te tańsze mieszkania, są w stanie, bo ceny mamy, jakie mamy.
Mieszkania są wybudowane, dzierżawa długoterminowa, partycypacja w czynszu, to jest jeden z programów. Powiedziałem o rodzinie na swoim, powiedziałem o MDM-ie, powiedziałem o TBS-ie, ale i też powiedziałem o programie, który się nie udał, czyli Mieszkanie Plus. Dlatego rozmawiamy tutaj nie politycznie, tylko rozmawiamy jako radni. Chcemy dopytać o szczegóły tych programów,
okres
realizacji tych mieszkań, o ilość realizacji, jak są prowadzone wyceny metra kwadratowego tych mieszkań. No mówię, jesteśmy zwolennikami budowy mieszkań, ale oczekujemy jasnych, konkretnych
działań. Stawiamy kropkę, kończy pan Piotr Barczak, panowie, mamy już kolejnych gości na linii.
Jeszcze raz chcę się jasno i wyraźnie wytłumaczyć.
Dobrze.
Po pierwsze, MDM, mieszkanie dla młodych, to są dopłaty do kredytów na zakup mieszkania.
Nie. Pomyliłeś, rodzina swoim MDM. Były dwie różne funkcje finansowania z budowy mieszkań, zakupu mieszkania.
Kiedy ten człowiek pozwoli innym powiedzieć?
No, jeżeli błądzisz, to staram się to wyprostować,
jak
Piotrze.
Jak ty błądziłeś, ja wyczekiwałem, aż do końca powiesz. Nawet kiedy się z tobą nie zgadzam. Tak samo KTBS. Kilka razy już tutaj było tłumaczone, że to jest, owszem, miało być mieszkanie dla osób najniżej zarabiających, ale nie jest. Przede wszystkim trzeba kwotę partycypacji włożyć, czyli wkład własny. W SIM-ach najistotniejszą jest rzeczą to, żeby nie było wkładu własnego, czyli tak jak przy mieszkaniu komunalnym.
No dobrze, to
są kompletnie dwa inne rodzaje budowy mieszkań.
Panowie,
musimy kończyć. Chodzi o to, żeby tych, których nie stać na wkład własny, nie stać na zdolność kredytową, mieli możliwość zamieszkiwania.
Musimy kończyć, panowie. Ciekawa dyskusja się wywiązała między panami. Radny Marcin Papierowski i Koalicja Obywatelska. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Radny Piotr Barczak, przewodniczący Rady Miasta, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję.
Dziękuję, kłaniam się Państwu.
A już za chwilę na linii już właściwie są kolejni radni, radni Sejmiku Lubuskiego. Witam pana Sławomira Kowala, bezpartyjni i samorządowcy. Witam serdecznie.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
Witam również pana Marka Surmacza, radnego Sejmiku Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie.
Witam pana, witam państwa. Dzień dobry.
Dzień dobry panowie. Będziemy rozmawiali o przede wszystkim o kwestii, która nastąpiła na ostatniej sesji Sejmiku Lubuskiego, czyli o wniosku o odwołanie pani marszałek Elżbiety Anny Polak z funkcji właśnie marszałka województwa lubuskiego. Pytanie do pana radnego Marka Surmacza o powody takiej państwa decyzji, takiego wniosku.
Powodów jest bardzo wiele oczywiście, szczególnie ostatnie dwa lata w sposobie wykonywania funkcji przez panią marszałek województwa. To permanentny konflikt z innymi władzami, przedstawicielami innych władz publicznych, przede wszystkim z rządową administracją na czele z wojewodą w województwie. O innych nie mówię, o samorządowcach, o organizacjach. Zbyt egoistyczne pojmowanie funkcji publicznej, jaką sprawuje pani marszałek, prowadzi w końcu do takiej sytuacji, w której trzeba powiedzieć o tym publicznie, opisać to zjawisko i spróbować wyciągnąć konsekwencje. Naszym obowiązkiem opozycji w Sejmiku Województwa Lubuskiego jest właśnie takie postępowanie. Funkcją polityczną naszą jest uświadamianie wyborcom szkodliwego charakteru wykonywania funkcji przez układ władzy rządzącej. Jestem przekonany, że gdyby nie zmiana tego układu i bezpartyjne wsparcie dla pani marszałek w tej patologii, która się dzieje od lat, to dzisiaj mielibyśmy trochę inną sytuację i większe nadzieje na możliwości poprawy tego stanu rzeczy.
Dobrze, pytanie zatem do pana Sławomira Kowala. No, państwo weszli do tej koalicji sejmikowej i głosują państwo razem z Platformą Obywatelską, z PSL-em. Będą państwo jako bezpartyjni samorządowcy, jak rozumiem, bronić pani marszałek Elżbiety Polak.
Szanowni państwo, ja mam ten komfort, że ani nie jestem ani przy PO, ani z PO, ani przy PiS-ie, z PiS-em, ani z SLD i tak dalej, i tak dalej. I z innymi partiami. I mówię zawsze to, co myślę i to, co widzę. Więc o tyle ciekawa nastąpiła sytuacja, że w nawiązaniu do tego, co Marek tu powiedział, i witam go serdecznie, wtedy, kiedy naprawdę ten konflikt narastał, a zgadzam się z tym, że bezpartyjni samorządowcy uspokoili ten konflikt, bo nie można pracować i rozwijać województwa lubuskiego w takim konflikcie, to wówczas Prawo i Sprawiedliwość jakby stało z boku tego wszystkiego i nie wykazywało aktywności. Teraz przy uspokojeniu tego konfliktu, i tu potwierdzam jeszcze raz słowa mojego przedmówcy, które wsparcie udzieliło klub bezpartyjni samorządowcy, następuje wniosek. Dla mnie o tyle jest to dziwny wniosek, iż z niego, po przeczytaniu tego wniosku przez panią radną Prawa i Sprawiedliwość, że tak powiem, utkwiło mi jedno. No, konflikt i brak zrozumienia dla jednej z inwestycji miasta, no, największego miasta w województwie lubuskim z największym budżetem. I to jest o tyle dziwaczne uzasadnienie. Natomiast rozmawialiśmy, jesteśmy otwarci, rozmawiajmy o tym, o pomysłach, żeby było jeszcze lepiej w tym województwie, bo chyba każdemu o to chodzi, zarówno nam, jak i PiS-owi, jak i PO, i wszystkim innym. Natomiast ja nie słyszę pomysłów na dzień dzisiejszy, choć nie ukrywam, że jakieś tam telefony z opozycji dobiegają, a pomysł jest ten sam na zmianę, w której ja nie wierzę.
Osobiście. Dopytam w takim razie, panie radny, do pana, zwracam się do pana radnego Kowala, bo no, można powiedzieć, że jeszcze do maja państwo również no, dość krytycznie patrzyli na działania zarządu, na panią marszałek Elżbietę Polak, na to, w jaki sposób ten zarząd pracuje. Było sporo uwag, to nie było może krytykanstwo, ale była to jednak krytyka niektórych posunięć, pociągnięć. Dziś ta sytuacja, jak rozumiem, jest o 180 stopni odwrócona?
Nie, i proszę tutaj nie w ten sposób nie patrzy na to, że bezpartyjni weszli do układu w województwie, który...
Nie, ja nie mówię o układzie.
Zmieniło się to o 180 stopni. Nie, my weszliśmy, żeby uspokoić tę sytuację, bo tego wymaga potrzeba chwili i też weszliśmy po to, żeby władze województwa lubuskiego spojrzały inaczej na województwo lubuskie, na zarządzanie. Na przestrzeni tych kilku miesięcy, dwóch, trzech miesięcy, bo przecież były też wakacje, okres wakacyjny, muszę stwierdzić, że rozmawiamy, jest otwartość. Ten budżet tak naprawdę, nowy budżet na nowy rok 2022 pokaże, czy to nowe spojrzenie jest i ta otwartość jest. Na dzień dzisiejszy po tych kilku miesiącach współpracy powiem tak, widzę zmianę w województwie lubuskim, widzę zrozumienie dla wielu rzeczy, inne spojrzenie. Jak będzie dalej, to zobaczymy.
Dobrze, stawiamy kropkę. Kończy pan Marek Surmacz. Chciałem spytać, ponieważ do odwołania realnego jest potrzebnych 18 radnych, 18 szabel, tak to po prostu wynika z przepisów prawa, ale też nie o to chciałem zapytać, a mianowicie coś zupełnie innego. No budżet się zbliża, głosowanie nad budżetem województwa. To będzie trudne do przebrnięcia dla zarządu województwa. Przewidują państwo jakieś wrzucanie do budżetu swoich pomysłów? Jak to będzie wyglądało z państwa punktu widzenia? Pan Marek Surmacz.
Znaczy, zwykle jest tak, że plan finansowy na kolejny rok budżetowy, na kolejny rok kalendarzowy jest spełnieniem planów politycznych uczestników koalicji. Dzisiaj w tym planie politycznym poparcia dla zarządu województwa są uwzględnione także głosy poparcia bezpartyjnych samorządowców i zaklinanie rzeczywistości politycznej nic tu nie da. Sławek Kowal wyraźnie powiedział, że uspokoiliśmy sytuację. No uspokoiliśmy, dając większość poparcia w sejmiku województwa dla planów pani marszałek. My nadal widzimy i aroganckie wypowiedzi, i jakieś i bezpodstawną krytykę administracji rządowej. Administracji, od której w najbliższym czasie, w kilku latach, zależeć będzie bardzo wiele, jeżeli chodzi o kwestie rozwojowe naszego województwa. Nie można sobie zrażać ludzi dookoła, jednocześnie oczekując od nich deklaracji wsparcia i budowania sukcesu samorządu obcego partyjnie. My stoimy na stanowisku, że województwo jest jedno, cele są te same, nas nie będzie, będzie budowane województwo w przyszłości, niezależnie od tego, kto będzie u władzy, ale potencjał tego województwa budowany jest właśnie dzisiaj w oparciu o wszelkie możliwe, dostępne środki poza naszym własnym budżetem. I dlatego tak istotny jest właśnie klimat współpracy z rządem. Na razie zmian specjalnych nie dostrzegam i nie podzielam poglądu Sławka Kowala o tym, że sytuacja jest uspokojona. To jest pozór, dlatego że zbudowała się większość i tylko dlatego jest pozorny spokój.
Dopytam tylko jeszcze ostatnie zdanie. Panowie, nadal jesteśmy tą zieloną krainą nowoczesnych technologii, szumne, piękne hasło. Czy to jest tylko, mówiąc, bajka? Pan radny Surmacz.
Tak mówi o nowoczesnych technologiach pani marszałek. Uczyniła z tego oczywiście hasło promocyjne, ale jedna jaskółka, jedna inicjatywa wiosny nie czyni, więc poczekajmy, niech się rozwiną i potwierdzi się to, o czym mówi pani marszałek. Bo na razie to są tylko inwestycje, ale jak to będzie wyglądało na mapie kraju i osiągnięcia tego i wpływ na gospodarkę, bo głównie chodzi o gospodarkę, to zobaczymy w niedalekiej przyszłości.
I pan radny Sławomir Kowal, również to samo pytanie. Czy jesteśmy nadal zieloną krainą, czy jesteśmy tylko hasłem o zielonej krainie?
No, w zielonej krainie mam piękne zielone lasy.
A technologie?
A ja bardzo bym chciał, żeby właśnie ta zielona kraina nowoczesnej technologii w tym małym, sympatycznym województwie była. I z rozmów, które wchodząc do koalicji prowadzimy, właśnie bezpartyjni samorządowcy zawsze dążą do tego, żeby to hasło się ziściło i było dla budowy tego właśnie marku województwa przyszłości.
Panowie, dziękuję serdecznie za udział w programie. Pan radny Sławomir Kowal, bezpartyjni samorządowcy, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich.
Pan Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość, bardzo dziękuję.
Uprzejmie dziękuję i pozdrawiam. Kłaniam się.
Pozdrawiamy panów również. Proszę państwa, musimy już kończyć nasz program. 3 minuty do godziny 13:00. To był program Samorządne Lubuskie. Za uwagę dziękuję państwu. Daniel Sawicki. Do usłyszenia.
Samorządne lubuskie. W każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, lubuskiego i Twojej małej ojczyzny. Całej audycji można wysłuchać ponownie na stronie www.zachod.pl.